Witamy na naszej antenie naszego pierwszego gościa. Jest nim pani profesor Elżbieta Starosławska, onkolog, konsultant wojewódzki do spraw onkologii klinicznej i była dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Witamy pani profesor, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca redaktora, witam serdecznie państwa, szczęść Boże.
Pani profesor, nie słyszymy się dzisiaj na antenie Radia Maryja, ponieważ dzisiaj prezydent podpisał projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej i teraz ten projekt będzie przekazany do Sejmu. Jak powiedział pan prezydent, jest to bardzo ważny moment w historii polskiej ochrony zdrowia i polskiej onkologii. Co to za dokument? Dlaczego on jest tak ważny?
Pan prezydent z własnej inicjatywy, jest to projekt, który powstał z inicjatywy pana prezydenta, faktycznie bardzo ważny, dotyczy opracowania, wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej. I tak jak już ojciec redaktor powiedział, będzie później to przekazane do analizy, procedowania w Sejmie. Ale dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ w polskiej onkologii nie jest najlepiej. I nie tylko opracowania międzynarodowe, czy europejskie, czy te szersze, światowe, pokazują, że niestety nasza efektywność leczenia, jeżeli chodzi o nowotwory, jest gorsza aniżeli w krajach unijnych, nie mówiąc już o pozostałych krajach wysoko rozwiniętych. I teraz dlaczego?
No właśnie, wejdę w słowo, bo NIK opublikował taki raport niedawno temu, gdzie stwierdzano, że liczba, co prawda zachorowań, liczba na nowotwory złośliwe jest niższa w Polsce niż w krajach Unii Europejskiej, w większości tych krajów, ale umieralność już jest dużo wyższa.
I tak jest, umieralność jest wyższa, to co to znaczy? To znaczy, że diagnozujemy w późnych stadiach rozwoju nowotworu i leczymy nie gorzej, tylko mniej efektywnie i już widzimy. Najważniejsze to jest to, żebyśmy rozpoznawali nowotwory we wczesnych stadiach.
Czy profilaktyka?
A właśnie, tutaj jest profilaktyka. W wysoko rozwiniętych krajach, zawsze o tym mówię, jest ta profilaktyka włączona do obowiązkowych badań pracowniczych. I wtedy są to wyłapywane wszystkie przypadki w stadiach pierwszym, drugim stadium. Ci ludzie są wyleczeni. Leczenie jest tanie, szybkie i radykalne. Powracają do rodzin, do pracy, do życia społecznego. U nas ta profilaktyka, mimo że od lat funkcjonuje Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, kolejna edycja teraz jest realizowana w latach 2016-2024 i też nie jest to rewolucją, nie jest to jakąś rewelacją, bo są te wyniki złe. Wiemy, że kolejnym powodem i przyczyną jest rozproszenie leczenia, czyli w małych ośrodkach niedoświadczonych. I ja powiem tak, inicjatyw długookresowych, bo jest to pana prezydenta koncepcja, jest długookresowa. Ona wytycza najważniejsze kierunki rozwoju polskiej onkologii. To jest bardzo, bardzo cenne i bardzo potrzebne. Celem, jaki przyświeca na końcu, jak to się mówi, tych wszelkich działań takich żmudnych i długookresowych, to jest podniesienie jakości, podniesienie skuteczności opieki onkologicznej. Jest z tym źle, niedobrze, dlatego że niestety, tak jak ojciec redaktor powiedział, NIK w 2018 roku przedstawił wyniki analizy skuteczności naszego leczenia i ta efektywność jest zła między innymi przez rozproszenie. Wiemy, że są założenia o decentralizacji chemioterapii, decentralizacji radioterapii. Co to znaczy? To znaczy, że proste, nietoksyczne, nie takie wysokospecjalistyczne chemioterapie czy chemioimmunoterapie mogą być prowadzone w satelitarnych ośrodkach w mniejszych miejscowościach niż województwa. Natomiast radioterapie również proste, które nie wymagają skomplikowanego, prawda, planowania, symulacji i napromieniania, również mogą być prowadzone takie dwa, prawda, akceleratory i w mniejszych miejscowościach, tak jak to jest. Ale trzecia koronna, prawda, no taka po prostu działka leczenia onkologicznego, jaką jest chirurgia, musi być scentralizowana. Dlaczego? Prosty przykład. Leczenie, przypuśćmy, raka żołądka. Czy ktoś poszedłby do chirurga, który leczy 30 takich przypadków, operuje 30 przypadków rocznie, czy do takiego, który ponad 300 przypadków? I ten, który leczy ponad 300 no, takich przypadków nowotworowych, nowotworów żołądka, on na pewno stosuje i według projektów międzynarodowych, to są projekty, które do każdego stadium są inne i to już są bardzo długie zabiegi. Pobiera się wymazy, tych wymazów dziesiątki, pobiera się biopsje w czasie całego, prawda, z całej jamy brzusznej, otrzewnej. To są bardzo skomplikowane projekty i dlatego te wszystkie sprawy chirurgiczne, tych podstawowych, nie tylko podstawowych, ale te podstawowe chirurgie dotyczące przewodu pokarmowego, głowy szyi, bo klatki piersiowej najczęściej jest to, prawda, czy jest to w innych ośrodkach, bo to są bardzo drogie procedury i również wymagające wysoko specjalistycznego nie tylko sprzętu, ale i specjalistów. Ale bywają centra onkologiczne, które mają w swoim składzie czy kliniki, czy oddziały torakochirurgiczne i ginekologiczne, ortopedyczne i już wiadomo, że muszą być specjalizacje nowotworowe, bo powiem tak, na przykład w Centrum Onkologii w Lublinie ortopedzi, którzy specjalizują się w mięsakach nie tylko tkanek miękkich, ale i kości, to są nieliczni ludzie, nieliczny zespół, który się na tym zna i właściwie przeprowadza.
Czy brak specjalistów w Polsce.
Właśnie. Czy głowa, szyja, zespół pana profesora Kupisza. No, zaczęliśmy na samym początku, mam nadzieję, że ta realizacja będzie kontynuowana, realizować te procedury z chirurgami chirurgii plastycznej. To jest chirurgia rekonstrukcyjna, to nie jest poprawianie urody, tylko przeszczepy, które mają naprawiać to, co się uszkodzi w czasie usuwania nowotworu w zakresie głowy, szyi. I to są fantastyczne efekty, ale muszą być najlepsi specjaliści. I ten między innymi dokument pana prezydenta, on obejmuje tak jakby w ramy te wszystkie właśnie problemy. Te wszystkie problemy nie tylko profilaktyki, ale diagnostyki szybkiej, kompleksowej.
To też tu, to, tutaj dotykamy kwestii nie tylko leczenia, tutaj kwestii stricte medycznych, jak tutaj pani mówi, pani profesor, ale też kwestii tak samo i tej edukacji, przygotowywania specjalistów, a więc też kwestia... różne inne ministerstwo niż tylko tutaj to, zdrowie też, szkolnictwa wyższego. A więc widzimy już wieloaspektowość tych spraw.
Tak. I tak jak ojciec dyrektor na pewno też ma na myśli, opiekę nie tylko nad pacjentem, ale i nad rodzinami tychże pacjentów, opieka medyczna, duchowa, psychologiczna. Jakież to jest ważne, jak ktoś zderzy się pierwszy raz z chorobą nowotworową, to rodziny przychodzą przerażone, nie wiedzą, jak się znaleźć, gdzie pójść, co trzeba robić, a pacjent zagubiony jest i nie może być zagubiony, nie może czekać, aż ktoś prawda, wyczyta numerek i niewiele powie i powie, pan pójdzie tu, pani pójdzie tu. I jak nic nie wiedział, tak dalej nic nie wie.
Pani
nie
profesor,
może tak być.
To, o czym mówimy tutaj, decentralizacja chemioterapii, decentralizacja radioterapii i centralizacja chirurgii onkologicznej, tak? O tym już mówił bez mała rok temu minister Szumowski. Też mówił wtedy, że ruszy taki pilotaż tych pomysłów. Czy już prawie rok minął od tych zapowiedzi. Jak ten pilotaż, gdzie on działa i jak on się sprawdza? Bo to taka próbka tego, o czym mówimy na szerszą skalę.
Tak jest, więc faktycznie bardzo dużą pracę wykonał pan profesor Szumowski z zespołem, bo nadzorował pracę zespołu pod kierunkiem pana profesora Czauderny, który, no oni zostali powołani do opracowania koncepcji Narodowego Instytutu Raka. Efektem tych prac jest, opracowane są takie, prawda, zasady funkcjonowania narodowej, krajowej sieci onkologicznej, na oczywiście pod kierunkiem takiej czapy zarządzającej Narodowej Rady Onkologii. Taka ma być Narodowa Rada Onkologii. I pilotaż w Świętokrzyskim i Wrocław w tych centrach, oczywiście już nie cały rok, ale już prawda przebiega ten pilotaż i jest to bardzo, bardzo dokładne są dane, które są potrzebne, wyliczenia. Dlaczego? Dlatego, że żeby wprowadzić, żeby ujednolicić zasady funkcjonowania takiego centrum, to musi i minister zdrowia, i wszyscy zarządzający, którzy mają wpływ na finansowanie tychże ośrodków, muszą wiedzieć o realnych po prostu potrzebach. Bo teraz, muszę powiedzieć, procedury medyczne są bardzo zaniżone.
Kto to zaniża, te procedury?
Wycena przez, no to są pracownicy Narodowego NFZ-u, prawda? Czyli w tych NFZ-ach niestety są, nie wiem, na jakiej podstawie, na jakiej zasadzie, czy no tutaj brakuje współpracy klinicystów z tymi finansistami.
Czyli rachunek ekonomiczny wygrywa nad leczeniem?
Musi być dobrze, realnie, prawda, to wszystko opracowane, bowiem nie można ani diagnozować właściwie, bo przecież teraz diagnostyka właściwa opiera się na genetyce, nie tylko na histopatologii, ale immunohistochemii. To są bardzo drogie procedury, odczynniki bardzo drogie. Specjaliści wysokiej klasy muszą być zatrudnieni i ta płaca nie może być nijaka, bowiem po prostu są rozchwytywani za granicą nasi fachowcy. Nasi fachowcy są bardzo wysoko cenieni i z tym trzeba się liczyć, że on musi również nie jako jakieś, prawda, ekstremalne otrzymać pieniążki, ale on musi taką normalną, prawda, jakąś poziom tych finansów być taki, żeby mógł on z rodziną przeżyć, żeby mógł się rozwijać, żeby mógł pracować.
No tak, ale czy ten projekt prezydencki też przewiduje tutaj jakieś poprawy tych finansowego uposażenia? Czy Ministerstwo Zdrowia też na ten temat coś, jakieś pomysły ma? Jak tych specjalistów przyciągnąć, czy zachować, zatrzymać w Polsce?
Oczywiście, więc właśnie tutaj są główne prawda, wytyczone kierunki rozwoju polskiej onkologii i to będzie analizowane, to będzie procedowane, będzie uszczegóławiane, czyli to, co będzie się działo teraz w Sejmie, mam nadzieję, że zespół specjalistów i od merytoryki, i od finansów, od statystyki, bowiem statystyka jest ogromnie ważna. Mamy bardzo nieliczną rzeszę statystyków szpitalnych, którzy potrafią, prawda, procedować. Co to znaczy? Dobry statystyk to jest faktura dla szpitala, bowiem to, co lekarz, prawda, jeżeli chodzi o zarobki dla szpitala. Lekarz może opracować się 9 godzin, stać przy zabiegu, fantastycznie zrobić zabieg, bardzo precyzyjnie i drogie procedury. A jeżeli statystyk, który jest w oddziale, później jest w centrum, prawda, w tych jednostkach organizacyjnych centralnych danego centrum, nie potrafi sprawozdać, to jeżeli na przykład kilkadziesiąt tysięcy procedura jest wyceniona na kilkadziesiąt tysięcy, a ktoś za kilka tysięcy, bo nie jest wykształcony i źle sprawozda. Także szpital, żeby funkcjonował prawidłowo i nie przynosił strat, to wycena jedno, organizacja drugie, ale wykształcenie poszczególnych specjalistów w poszczególnych, prawda, obszarach szpitala. To jest jak żywy organizm. Jeżeli administracja nie będzie, bo kiedyś to było tak, że nikt nie szanował ludzi z administracji. To był wielki błąd, bo jeżeli administracja nie funkcjonuje, jeżeli finanse, jeżeli kadry, jeżeli prawda statystyka będzie źle funkcjonować, czy dział prawny, to żeby lekarz, nie wiem, jaki był fantastyczny, to zawsze będzie przynosił straty. Ale żeby to właśnie funkcjonowało dobrze, to muszą być ci ludzie najlepsi. Muszą się szkolić cały czas, muszą doświadczenia zbierać w najlepszych ośrodkach. I tenże właśnie dokument, bardzo ważny, ja jako doświadczony bardzo onkolog, który niestety cały czas stykał się i styka z tymi źle wycenionymi procedurami, z tymi, prawda, no źle zorganizowanymi wszystkimi działaniami zmierzającymi do opieki nad pacjentem. Nie można tego inaczej zrobić, bo NFZ na przykład nie, no, mówi, że tego nie ma, nie wolno i tak dalej, więc bardzo, bardzo się cieszę, że te ramy wytyczone przez pana prezydenta nakażą właściwy nadzór, właściwą też opiekę nad tymi środkami, centrami, bo te centra powinny być no, naprawdę pełnoprofilowo, komprehensywnie zorganizowane, powinny pracować na, opierać się o specjalistach najwyższej klasy, ale nie tylko lekarze. Pielęgniarki, ja powiem, że w oddziale onkologii klinicznej w centrum naszym oddziałową jest doktor nauk medycznych, która ma dwa fakultety, jest audytorem wewnętrznym i cały czas pogłębia swoją wiedzę. Czyli ci ludzie uczyć się muszą, naprawdę. I też szkolą się studenci w takich ośrodkach. Muszą zdobywać właściwą wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale muszą nauczyć się tej empatii. Jeżeli nie ma wrodzonej empatii do człowieka chorego, to musi się nauczyć. A jeżeli nie ma jej i nie będzie miał, to lepiej, żeby zawczasu zrezygnował z tego zawodu. Bo również powiem, bolączką, ogromną bolączką pacjentów naszych, ja tylko mam tytuł i mogę mówić o prawda, naszym obszarze onkologicznym, wiem, że w innych podobnie jest, ale bolączką wielką jest brak czasu na rozmowę z pacjentem, na rozmowę z rodziną. Jak jest chociaż troszeczkę czasu i pacjent ma wytłumaczone, co mu jest, w miarę możliwości takich i jego intelektualnych, że on może przyswoić sobie to, ale żeby go nie zabić tymi informacjami, żeby on miał chęć do walki. To jest wielka sztuka, ale to serce podpowiada też. To doświadczenie, które lekarz ma, pielęgniarka ma, wie, patrzy na tego człowieka z przerażonymi oczami, że musi mu tak przekazać te informacje, żeby on chciał walczyć, chciał się leczyć i dlaczego się chce leczyć, prawda? Także to są, oprócz tego leczenia, oprócz diagnostyki, to jest opieka bardzo ważna. I to leczenie długoterminowe, później paliatywne.
Czyli... Pani profesor, wydaje się, jest poparcie też tego projektu, który jest prezydenckim projektem, też ze strony Ministerstwa Zdrowia. A więc wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze, że tutaj to współgranie jest, widzimy. I teraz możemy chyba patrzeć z nadzieją. Też z tego, co pani mówi, tak rozumiemy, że też to jest dobry projekt, z tego, co pani mówi.
Oczywiście, bo prawda, no pan premier w swoim exposé fantastycznie, no Narodowy Instytut Raka, każdy się ucieszył, nareszcie, no ja mówię o onkologach, bo tego brakuje. Od lat każdy, no ja pracowałam ze swoim zespołem nad opracowaniem parę lat temu jeszcze nad koncepcją Narodowego Instytutu Raka. Opracowaliśmy, później były zmiany. Nigdy do tego jakoś nie dochodzi. A tutaj, prawda, z taką konsekwencją żelazną pan minister zdrowia, czyli ta, prawda, ten projekt z inicjatywy pana premiera, pana ministra zdrowia, a teraz inicjatywa prezydenta. Także no, miejmy nadzieję, że tak ważne projekty i ta ustawa, która powstanie, no, będzie takim nakazem nakazem, ażeby nie robić niepotrzebnych głupstw, powiem, bo to są naprawdę nie do nadrobienia błędy.
Tutaj ceną jest życie za takie błędy w tej dziedzinie.
Dokładnie. Jeżeli koleś kolesiowi chce pomóc, żeby on nie miał długów, że troszkę on będzie miał tych procedur, troszkę tych procedur, to źle tylko na tym wychodzi pacjent. Jest źle leczony. Ja jestem konsultantem, konsultuję pacjentów i wiem, jak to wygląda zatrważająco. Ostatnio konsultowałam, nie chodzi o to gdzie skąd, taką pacjentkę, która od maja 2008 roku do właściwie do 2 stycznia, bo 2 stycznia przyjęliśmy do naszego centrum do leczenia, miała zdiagnozowany nowotwór, który nie był leczony. Cały czas były dodatkowe...
No to niewiarygodne przy takiej chorobie, taki czas to jest...
Bywają właśnie... I te właśnie projekty, te żelazne zasady ujednolicone wykluczą takich specjalistów i wykluczą takie ośrodki.
Pani profesor, musimy kończyć niestety. Temat jest bardzo szeroki i bardzo złożony, ale czas nasz jest ograniczony niestety.
Bardzo dziękuję.
Powiedzmy tak, że jest coś dobrego, coś się dzieje, idzie w dobrym kierunku, jest projekt, z tego ufamy, że powstanie rychło ustawa, to teraz jest w rękach Sejmu. No i będziemy patrzeć, jak te prace się posuwają, bo to jest rzecz niezwykle ważna.
Tak, życzmy, żeby tak się stało i ja życzę ojcu, redaktorowi, wszystkim państwu na początku tego roku dużo, dużo łask bożych i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Bóg zapłać wzajemnie i też dużo sił do pani bardzo ważnej pracy, pani profesor.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za rozmowę również. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Naszym gościem była pani profesor Elżbieta Starosławska, wojewódzki konsultant do spraw onkologii klinicznej w Lublinie.